drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Witam Państwa w niedzielę, 11 tygodnia zwykłego w roku liturgicznym. Szczęść Boże, Andrzej Urbański. Ubodzy są ludźmi, mają twarze, historię, serca i duszę, napisał papież Franciszek w orędziu na 7 Światowy Dzień Ubogich, opublikowanym we wtorek w Watykanie. Podkreślił, że mówiąc o ubogich, łatwo jest popaść w retorykę. Przestrzegł przed podstępną pokusą, aby zatrzymać się na statystykach i liczbach. Apelował o to, by otrząsnąć się z obojętności i sloganów. Hasłem tego dnia, który będzie obchodzony 19 listopada, są słowa: nie odwracaj twarzy od żadnego z biednych. Papież zauważył, że obecny moment dziejowy nie sprzyja zwracaniu uwagi na najuboższych. Wołanie o dostatek staje się coraz głośniejsze, a głosy osób żyjących w ubóstwie są uciszane. To, co nieprzyjemne i powodujące cierpienie, jest odsuwane na bok, podczas gdy cechy fizyczne są wywyższane, jakby były głównym celem do osiągnięcia. Rzeczywistość wirtualna zastępuje prawdziwe życie i coraz łatwiej pomylić te dwa światy, odnotował papież. Jego zdaniem ubodzy stają się obrazami, które mogą poruszyć na kilka chwil, ale kiedy spotyka się ich na ulicy, to wówczas reakcją jest irytacja i marginalizacja. Franciszek zwrócił uwagę na zjawisko samobójstw wśród ludzi młodych, oszukanych przez kulturę, która prowadzi ich do poczucia braku realizacji i porażki. Wskazał, że zainteresowanie ubogimi nie może kończyć się na pochopnym dawaniu jałmużny. Wymaga, dodał, przywrócenia właściwych relacji międzyludzkich, które zostały zniszczone przez ubóstwo. 36 lat temu, 12 czerwca, gościliśmy w Gdańsku Ojca Świętego Jana Pawła II. Ponownie odwiedził Trójmiasto 5 czerwca 1999 roku. Od początku czerwca przybliżamy Państwu wspomnienia związane z tymi wydarzeniami i datami. Zarówno pierwsza, jak i druga pielgrzymka do Trójmiasta miała miejsce właśnie w czerwcu. Był też czas, by odwiedzić kościół świętej Brygidy i centrum ekumeniczne na Polankach. Tak Ojciec Święty oficjalnie to centrum pobłogosławił. Jak wizytę papieską zapamiętał obecny proboszcz Bazyliki Świętej Brygidy w Gdańsku, ksiądz Ludwik Kowalski, o tym opowie w rozmowie z Anną Rembas.
Te dni czerwcowe to dni szczególne dla księdza proboszcza, to też pewnie wyjątkowy czas. Wspomnienia wracają.
Rzeczywiście czas czerwcowy sprawia, że te wspomnienia są takie żywe, związane ze świętym Janem Pawłem II, który przybywa cyklicznie do swojego domu, do ojczyzny, do Polski, aby podnieść swoich rodaków na duchu.
No ten czerwiec 12 i 11, no to dni szczególne. 11 Westerplatte, 12 msza na Zaspie. Tutaj ksiądz pamięta ten swój czas? Co ksiądz robił wtedy?
Doskonale. Wtedy byłem na 5 roku studiów w Gdańskim Seminarium Duchownym i tak się złożyło, że byliśmy współorganizatorami przyjęcia świętego Jana Pawła II do Gdańska i oddelegowany zostałem przez władze seminaryjne do tego, aby zająć się liturgią na tym niezwykłym ołtarzu, kodze gdańskiej.
Autorstwa Mariana Kołodzieja, profesora.
Tak. On zapadł, ten ołtarz był chyba jednym z najpiękniejszych.
Wszyscy o tym pamiętamy.
Ułożonym właśnie przez artystów podczas tych pielgrzymek. A właśnie dla nas jest to taka duma i taki zaszczyt, że pan profesor Marian Kołodziej zbudował ten ołtarz, zaprojektował i wykonał ten ołtarz na Gdańskiej Zaspie. Wtedy właśnie też tak opatrzność zrządziła, że byłem bardzo blisko świętego Jana Pawła II. Trzymałem mikrofon świętemu Janowi Pawłowi II.
Ręka drżała?
Ręka może nie drżała, ale rzeczywiście...
Bo ceremoniarz papieskiej wizyty, ksiądz świętej pamięci już, Jerzy Kownacki, mówił, że za każdym razem odczuwał niesamowity stres i takie ciarki po plecach, jak się zbliżał do Ojca Świętego.
Byliśmy przygotowani, było szereg spotkań, prób, także zachowywaliśmy spokój. Natomiast można było też przy tej okazji spojrzeć na postać świętego, który przechadzał się tutaj pośród nas. Człowieka, pomimo tego, że był pośród ludzi, ale towarzyszyła mu zawsze takie modlitewne skupienie. W momencie, gdy zeszliśmy po mszy świętej, gdzie rzeczywiście pomagał nam w tych bardzo...
Właśnie chciałam zapytać o taką konkretną pomoc. Czy ksiądz to czuł? No bo ważną rzecz ksiądz raz podkreślił. To był święty. Wtedy, który... Znaczy my w 87 roku jeszcze nie wiedzieliśmy o tym, że on zostanie świętym, że w tej, można powiedzieć, auroli świętości będziemy o nim dzisiaj mówić tutaj, w 2023 roku w czerwcu. To jest przecież tyle lat już po tym, jak to on był na Zaspie, jak był w Trójmieście. Potem 99 rok, druga pielgrzymka, ale też jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy o tym.
Był to człowiek napełniony wiarą, nadzieją, miłością i można powiedzieć, z tego naczynia, z siebie przelewał tę wiarę w Boga i nadzieję co do przyszłości naszej ojczyzny i w nas wszystkich, którzy uczestniczyliśmy w tej Najświętszej Eucharystii na Gdańskiej Zaspie. Człowiek mocny modlitwą, tą więzią z Panem Bogiem. I on był dla nas taką inspiracją, taką nadzieją. Wiedzieliśmy, że jeżeli pójść, to za nim. I zarówno ku Bogu, ale także ku niepodległości naszej ojczyzny.
Wraca ksiądz czasami myślami do tych słów. Z Zaspy, potem z hipodromu. Nie ma wolności bez solidarności. Nie ma solidarności bez miłości. On potem poszedł krok dalej, prawda? Podczas kolejnej swojej wizyty. Za bardzo też nie wiedzieliśmy, jak te słowa interpretować jeszcze wtedy, chociaż pięknie brzmiały.
To prawda, że niekiedy te słowa są przedmiotem i katechezy, i homilii, i też takich rozmów międzyludzkich.
Często przywołujemy je.
Przywołujemy je bardzo często, one zapadły w pamięć. Ale powiem jeszcze o takiej historii, gdy już się Eucharystia zakończyła, gdy ludzie rzeczywiście byli napełnieni tą nadzieją, która dzięki słowom świętego Jana Pawła II naprawdę wypełniała nasze serca. My nawet nie tylko mieliśmy nadzieję, ale byliśmy przekonani, że się wszystko zmieni w Polsce. Zeszliśmy do zakrystii, która była usytuowana pod ołtarzem na Gdańskiej Zaspie. I tam Ojciec Święty, że tak powiem, skłonił nas wszystkich, całą tą służbę liturgiczną do modlitwy. Uklęknął, a my razem z nim na takich surowo ciosanych deskach. I tak trwaliśmy około 5 minut na modlitwie dziękczynnej. I można było zobaczyć twarz Ojca Świętego, taką pełną właśnie pokoju, taką bardzo uduchowioną. I można było też poczuć, że ten człowiek rozmawia z Panem Bogiem.
W drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.
Dzisiaj o godzinie 10 na polanie przy Sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej w Matemblewie w otoczeniu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego wystartuje gra miejska Przygoda z tatą, jak również festyn rodzinny. Jest to idealna okazja do wspólnej zabawy oraz aktywnego spędzenia czasu z rodziną i przyjaciółmi. Podczas wydarzenia będą towarzyszyć niezapomniane atrakcje i emocje. Nie zabraknie też szukania skarbów, zadań specjalnych, upominków i innych niespodzianek. W rozgrywkach liczyć się będzie współpraca i zgranie zespołu. Będzie się działo. To wyjątkowe wydarzenie dla rodzin połączone jest ze świętowaniem Dnia Ojca. A teraz kilka słów o koncercie zatytułowanym Kaszuby Jazzem Malowany, który odbędzie się w sobotę 24 czerwca o godzinie 20 w kościele pod wezwaniem świętego Floriana w Kolbudach. W programie koncertu znajdą się pieśni kaszubskie w autorskich aranżacjach Cezarego Paciorka. Jest to kolejny projekt muzyczny realizowany przez chór Camerata Santa Cecilia z udziałem czołowych muzyków polskiej sceny jazzowej. Na to wydarzenie zapraszają dyrygentka i organizator koncertu Tatiana Adamkowicz i jazzman Cezary Paciorek.
Bliżej.
Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj Tatiana Adamkowicz i Cezary Paciorek.
Witam. Dzień dobry.
Witam Was serdecznie. Kilka słów o tym koncercie, który przed nami. Tak sobie popatrzyłem na ten tytuł, bardzo mi się on spodobał. Kaszuby jazzem malowane będą. Nie tylko pewnie kaszuby, ale... Tym razem kaszuby właśnie. Co to znaczy zamalować albo namalować?
Och, tutaj to pewnie Czarek za chwilę Państwu powie, bo to jest troszeczkę inspiracja jego płytą, którą nagrał kilka lat temu. Nie tak dawno, ale już ma swój czas, swoją wartość. A Kaszuby, no to jest też pokłosie tego bycia tu i teraz w tej społeczności, w chór działa w Kolbudach. Członkami chóru Camerata Santa Cecilia, który mam przyjemność prowadzić od wielu już lat, są również osoby, które kultywują tradycje kaszubskie, więc przyszedł czas na to, żeby tę piękną muzykę, może przez niektórych mało znaną albo niedocenianą, pokazać szerszej publiczności, żeby miała szansę zaistnieć w nowych, ciekawych aranżacjach Cezarego Paciorka.
No właśnie, te aranżacje na pewno będą ciekawe, na jazzowo. Czarek, ty tym jazzem żyjesz tak naprawdę na co dzień, więc połączenie z chórem też nie jest ci obce, to nie po raz pierwszy. Co będzie tym razem się działo?
No może zacznę od tego, że współpracujemy z chórem Camerata Santa Cecilia od wielu lat i zorganizowaliśmy kilka, chyba nie przesadzę, jeśli powiem, ekstatycznych koncertów. Mam nadzieję, że ten się wpisze w tę linię. Tak, to prawda, że żyję muzyką jazzową na co dzień, bo jest to tak naprawdę moja pierwsza muzyczna miłość. Oczywiście każdy człowiek kocha muzykę na swój sposób, natomiast ja nie mogę zapomnieć pewnego koncertu, kiedy udałem się do Domu Kultury w Wejherowie w wieku 15 lat i usłyszałem muzykę, która zawładnęła mną najpierw na te półtorej godziny, a później okazało się, że na resztę życia. Mówię o tym dlatego, że wtedy członkiem zespołu był Maciej Sikała, który był wtedy już bardzo rozpoznawalnym saksofonistą, a tym razem zagra z nami.
No właśnie, zagra z wami Maciej Sikała, będzie Weronika Korthals, będzie Piotr Lemańczyk, będzie Adam Golicki, no i oczywiście chór gminy Kolbudy, Camerata Santa Cecilia.
To jest zawsze wielka radość dla mnie, dla moich chórzystów, spotkanie z tak wielkimi muzykami. Nie boję się tego słowa, bo no to jest osoby, które pan redaktor był uprzejmy wymienić, które wezmą udział w naszym koncercie, tworzą kulturę muzyczną, jazzową i nie tylko. I to będzie też wielka radość spotkania właśnie w repertuarze kaszubskim. W niezwykle ciekawych, pięknych aranżacjach Cezarego, tak jak wspomniałam. I ciekawostką jest to, że nasza współpraca, która sięga artystyczna chyba 2008 roku, która była na niwie twórczości religijnej Cezarego, którą ja jestem wielką admiratorką i chociażby państwo, którzy może byli w miniony weekend w kościele świętego Jana, mogli usłyszeć też w wykonaniu Cezarego i osób, które brały udział w warsztatach liturgicznych, które odbywały się właśnie w weekend, mogli posmakować tego, jak zacną kulturę muzyczną tworzy Cezary, liturgiczną, a teraz właśnie przeniesiemy się, mimo że oboje nie mamy, jak się kiedyś rozmawialiśmy, korzeni kaszubskich, przeniesiemy Państwa na Kaszuby i bardzo chcielibyśmy, żeby Państwo się z nami te Kaszuby odkrywali, tym bardziej, że koncert odbywa się na samym początku lata i wakacji.
Ja się wtrącę tutaj, przepraszam Andrzeju, pozwól Taniu, że skoryguję Twoją wypowiedź, bo ja uważam, że nie mamy rodowodu kaszubskiego może, bo moi rodzice pochodzą z innych regionów Polski, ale korzenie zdecydowanie mamy kaszubskie, bo po prostu wyrośliśmy z tej ziemi.
Pięknie powiedziane.
I ja ciągle to odkrywam, że może nie znam, nie umiem mówić po kaszubsku, ale mam bardzo wiele wspólnego we krwi z Kaszubami.
Ale grać będziesz po kaszubsku, przynajmniej tak to brzmi i wynika z tytułu tego koncertu. Jak się jazzem maluje Kaszuby?
Przede wszystkim w muzyce kaszubskiej trzeba zacząć od odkrycia prawdy. Przyznam, że ten termin jest mi bliski również w innym wymiarze, dlatego że tak się składa, że obroniłem doktorat na ten temat, więc mam przemyślenia bardzo rozległe na ten temat i oczywiście trzeba, tak jak powiedziałem, zacząć od rozpoznania prawdy, bo Kaszubi śpiewają prawdę o sobie. To jest wspaniała cecha tej muzyki i w ogóle tej kultury. A jak już się tę prawdę rozpozna, to wtedy przechodzi się do wyrażania jej własnym językiem. I ponieważ muzycy jazzowi wyrażają swoje uczucia improwizacją, to tak też będzie.
Będzie prawdziwie. To będzie piękny koncert. Piękny koncert prawdziwy, bo to myślę, że słowo jest dzisiaj bardzo takie, jest ważne.
Oj tak, trudno, chyba Czarek się ze mną zgodzi, że trudno nam w ogóle byłoby przystępować do pracy, gdybyśmy nie mieli przekonania co do sensu, co do piękna i dobra, bo też muzyka łączy, tak? To te nasze koncerty, które robiliśmy, zawsze łączyły ludzi i myślę, że w obecnych czasach, w obecnej sytuacji jest to szczególnie ważne, żebyśmy byli razem, doceniali się, szanowali i też patrzyli na właśnie na to piękno zawarte w muzyce kaszubskiej. Ja tylko dopowiem, że pojawią się też kompozycje pana Jana Trepczyka, którego twórczość jest przepiękna i jeżeli ktoś jeszcze nie zna tych utworów, to bardzo, bardzo polecamy, bo to wyraża i piękno, i prawdę, i taki zachwyt nad ziemią rodzinną również. Tak będzie, pojawi się na naszym koncercie kompozycja Mueje Strone i ona jest chyba dla nas bardzo wzruszająca i tutaj Czarek ma rację, że mimo, że nasi przodkowie z innych miejsc pochodzą, rzeczywiście wróciliśmy w tę ziemię i odkrywamy jej piękno i chcemy też tym pięknem się podzielić ze wszystkimi słuchaczami.
I co ciekawe, ten koncert nie będzie tylko dla mieszkańców Kolbud i dla Kaszubów, ale tak naprawdę wydaje mi się, że tak jak o tym opowiadacie przepięknie i ten koncert na pewno będzie przepiękny, to będzie dla ludzi, którzy są otwarci na to, żeby się jednoczyć, żeby jednoczyć się nie tylko w pięknie muzyki, ale w pięknie całego życia.
Tak, spieszę zapewnić, że w repertuarze znajdą się też utwory lżejsze, bo wiadomo, że Kaszubi również lubią się bawić, więc będą wielkie przeboje, które są znane nie tylko na Kaszubach, bo piosenka Hej Żeglarzu będzie wykonana wyjątkowo po polsku. To znaczy uznaliśmy wraz z Tatianą i z Weroniką, że ten utwór, który jest znany w całej Polsce, możemy potraktować misyjnie. Wykonamy go po polsku, bo chcielibyśmy, żeby ta muzyka była też rozpoznawalna w całym kraju, a może nawet poza granicami. Będzie też słynna welewetka, a wracając do tego patosu, to przypomina mi się ładna anegdota, bo kiedyś, jak pracowaliśmy nad muzyką Mariana Selina, to był kilka lat temu zmarły wspaniały twórca muzyki i poezji kaszubskiej, zamieszkały w Jastarni. Pochyliłem się nad jego utworem Melodia Fal i próbowałem z niego wycisnąć jakieś patetyczne treści, a pan Marian nachylił się do mnie, siedziałem wtedy z akordeonem i powiedział: Czarek, to jest zwykły Boston. I tym tropem poszedłem w tej aranżacji, więc patos patosem, prawda prawdą, ale ta nasza muzyka będzie bliska życia.
W drodze.
Przy mikrofonie gotowy jest już Piotr Piotrowski, redaktor Gościa Niedzielnego. Witam cię serdecznie, szczęść Boże.
Jak zawsze. Dzień dobry, Andrzeju. Dzień dobry państwu.
Chrystus pozostaje z nami żywy w Eucharystii, Boże ciało już za nami, ale tak jak zapowiadaliśmy
ale
państwu...
Ale oktawa trwa.
I bądźmy i pamiętajmy o tym, żeby nie zamykać Chrystusa tylko w Kościele, bo niektórzy by pewnie tego chcieli. Stąd też ewangelizacja w kurorcie, która się odbyła, katolicy na ulicy, to też bardzo...
Muszę powiedzieć, że bardzo fajnie to wyszło i gorąco polecam, żeście państwo w przyszłym roku się pojawili tam.
Ale na pewno wielu z państwa uczestniczyło w tym wydarzeniu, więc cieszymy się bardzo, że byliście również w...
Szczególnie mocne świadectwo pana Grzegorza. To jest człowiek, który niejedno w życiu przeżył i myślę, że to, co się z nim działo, to daje zawsze do myślenia i pokazuje, że trzeba iść do przodu.
Grzegorz Miecznikowski, świecki tak ewangelizator. Jeżeli państwo nie słyszeliście tego świadectwa, to poszukajcie w internecie, na pewno znajdziecie. No i oczywiście wędrowali do Montowów Wielkich, o tym już mówiliśmy, sanktuarium błogosławionej Doroty. Miejsce, które jest wyjątkowe na mapie archidiecezji gdańskiej i na pewno przynajmniej
nie
raz
tylko,
w życiu.
Bo jeszcze Elbląskiej.
Nie, Elbląskiej należy tam być.
Powiedziałbym rekordowo, tak sportowo patrząc, jeśli chodzi o ilość uczestników i też z tej okazji, że to 10 raz.
A teraz to, troszeczkę polecamy, a teraz troszeczkę do takich spraw społecznych przejdziemy. Kabina pełna łaski, mobilna łaźnia ewangelizacyjna. To brzmi trochę tak karkołomnie, ale to jest ten
temat,
tak zwany
nie?
Boski prysznic. Tak? Robiliśmy już na ten temat wiele materiałów, reportaży, audycji. Cieszymy się bardzo, że to istnieje i cieszymy się, że są tacy ludzie, którzy taką ewangelizację w pigułce, ale też w codzienności
i
realizują.
Na ulicy, co jest ważne wśród tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Mnie fascynuje jedna rzecz tutaj w tej całej historii. To myślę, że też do księży taki
apel.
Sygnał. Nie, apel,
okay.
Sygnał. No właśnie, to jest przykład na to, jak oddolnie wyrasta wspólnota i to taka trudna wspólnota, bo to są ludzie przecież, do których ciężko jest czasem nam dotrzeć i właśnie poprzez taki znak tej kabiny, taki no, znak, ale też realną formę można ewangelizować, tak jak powiedziałeś, ale trzeba też im coś przekazać, coś przygotować. I to, co mnie bardzo cieszy, to ja liczę na to, że to się rozwinie w jakąś stałą formę.
Pana Piotra pozdrawiamy.
Tak jest.
I oczywiście kapłanów, którzy w to są zaangażowani i z parafii świętego brata Alberta i z parafii świętego Franciszka Zasyżu. To są wyjątkowe dzieła. Zachęcamy, żebyście państwo też zajrzeli do tego tekstu i poczytali o tym, może zaangażowali się. Przystań polskości. O dominikankach tutaj również tekst jest najnowszym gościem.
No tak, no akurat jesteśmy po uroczystościach stulecia pojawienia się sióstr dominikanek w Gdańsku. Mamy za sobą konferencję naukową. Wczoraj uroczysta msza święta z arcybiskupem Wojdą. Także świętujemy, ale też odsyłam do lektury tekstu, który pokazuje w takiej pigułce Wioleta Żurawska napisała ten obraz właśnie tego stulecia, jak wygląda posługa sióstr i szczególnie ciekawy jest ten motyw właśnie okresu przedwojennego, czyli wolnego miasta Gdańska, jak one wspierały właśnie edukację, szczególnie młodych osób, dzieci też.
Bardzo ciekawy tekst Wiolety Żurawskiej. Przypomnijmy, że Zgromadzenie Sióstr Świętego Dominika powstało jako żeńska odnoga trwającego w kościele już ponad 800 lat zakonu kaznodziejskiego. No i oczywiście to, co lubicie państwo również, o zmianach w parafiach. Nowi proboszczowie, nowe dekrety wikariuszowskie i inne, które się pojawiły. Nie będziemy tutaj wymieniać, żeby kogoś nie wywyższyć, a drugiego umniejszyć.
Odsyłamy i do papierowej wersji, ale też i do elektronicznej.
Jest na początku wakacji albo przed wakacjami portalu, jeszcze, że także metropolita gdański wręcza
zmiany.
Dekrety. No i oczywiście zachęcamy państwa, znaczy nie tyle zachęcamy, bo zachęcaliśmy już od...
Zapraszamy.
Idziemy, dokładnie. Tak, a gdzie idziemy, Piotrze?
Idziemy na Festiwal Życia, ale też idziemy na Marsz dla Życia i Rodziny. 15, drodzy państwo.
Drodzy państwo, także ubierajcie się, już przygotowujcie obiad troszeczkę wcześniej, zjedzcie w domu.
I 15, Kaplica Królewska, start, długi targ, zielona brama, nie będziemy w tym roku szli gdzieś tam daleko, idziemy na Ołowiankę, a tam mnóstwo atrakcji.
Będzie się działo, drodzy państwo.
I koncerty, i no właśnie.
I spotkania przede wszystkim takie.
Sami zobaczycie.
Integracja, o to jest najważniejsze, żeby pokazać się, że nie jesteśmy sami. Dobrego dnia.
Również.
I na zakończenie chciałbym państwa jeszcze zaprosić do udziału w Festiwalu Życia w Kokotku. To letnia propozycja dla młodzieży z archidiecezji gdańskiej. W programie warsztaty, koncerty i spotkanie z Bogiem. Są jeszcze wolne miejsca. Wydarzenie dla młodych w śląskim Kokotku koło Lublińca jest organizowane od wielu lat przez Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów. Tegoroczny największy w Polsce plenerowy festiwal chrześcijański potrwa od 3 do 9 lipca. Jego hasło brzmi Jestem. To propozycja dla młodych ludzi w wieku 16-35 lat do spędzenia tygodnia na polu namiotowym z uczestnictwem w niemal 30 różnych warsztatach tematycznych. Przewidziano także koncerty gwiazd muzyki. W tym roku wystąpią m.in. 2TM23, Daria czy Trips. Będzie również czas na aktywność fizyczną, na przykład bieg festiwalowy. I to wszystko, co przygotowaliśmy w dniu dzisiejszym w magazynie W Drodze. Pięknego dnia państwu życzymy wraz z Aleksandrą Woźniak, z Panem Bogiem, Andrzej Urbański.
W Drodze. Magazyn katolicki Radia Gdańsk.